Odcinek piąty. Słowa ofiary. Wiosna 1943 roku przyniosła pewne odprężenie sytuacji. Siostra Kanizja, jakby w przeczuciu, że ma coraz mniej czasu obok tajnych kompletów w domach prywatnych, które prowadziła na życzenie rodziców, ucząc dzieci języka polskiego i historii, zajęła się gorliwie przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii świętej. Ponieważ okres wojny spowodował ogromne trudności w normalnym przygotowaniu dzieci do sakramentów świętych, siostra wyszukiwała dzieci spóźnione, poświęcając im cały swój czas. Razem z proboszczem postanowili, aby żadnego dziecka w odpowiednim wieku nie zostawiać na następny rok. Tak więc urządziła im jeszcze drugi, a potem trzeci kurs przygotowawczy. Trzykrotna uroczystość pierwszej komunii świętej wywarła wielki wpływ na zdziesiątkowanych parafian. Przygotowany przez siostrę Kanizję chórek dziecięcy wyciskał łzy uczestnikom uroczystości, a jasność dziecięcych serc usymbolizowana bielą sukienek i ubranek budziła nadzieję na przetrwanie i jaśniejszą przyszłość. Siostra Kanizja była utalentowaną nauczycielką. Decyzję o wstąpieniu do zgromadzenia podjęła po niespodziewanej śmierci brata kapłana. Postanowiła służyć Bogu, jakby kontynuując jego drogę życiową, nieoczekiwanie przerwaną. W przygotowaniu kościoła na te uroczyste dni pomagały jej siostry Gwidona, Boromea i Felicyta. Charakterystycznym powiedzeniem siostry Gwidony było: tak trzeba. Brała na siebie najcięższe prace, nie skarżyła się nigdy. Była gotowa zawsze na wszystko, bo po prostu tak trzeba. Trzeba Bogu dać wszystko, na co nas stać. Siostra Boromea natomiast była najmłodsza. Miała zaledwie 27 lat. Na usilne prośby rodziców pozwolono jej w tym roku pojechać na wakacje do domu rodzinnego. Ale nie pozostała tam długo. W liście do swojej mistrzyni napisała: coś mnie nagliło, żeby wrócić do sióstr. Siostra Felicyta, drobna i krucha, nazywana była czasem wątłym kwiatem. To właśnie ona układała w kościele kolorowe bukiety, pomagając zakrystiance. Również teraz, w lipcowe dni 43 roku, zrywała trawy, zioła i polne kwiaty, wieszała na słońcu, by wyschły, a potem zdobiły kościół w zimie. Tymczasem lipiec przyniósł nową, okrutną falę aresztowań. W nocy z 17 na 18 lipca w odwet za ataki partyzantów dokonano masowego aresztowania mężczyzn. Nazajutrz rankiem do domu sióstr co rusz przybywał ktoś z wiadomością. Aresztowano męża, zabrano syna, brata. W rodzinach płacz, rozpacz, rzeka bólu. Mówiło się o około 150 aresztowanych, którzy mieli być straceni. Siostry zdwoiły swoje modlitwy. Byłby to ciężar nie do zniesienia, gdyby nie moc, jaka płynęła z tabernakulum. W jego promieniach ich serca szybko dojrzewały do ofiary. Oto co mówi ksiądz Aleksander Zienkiewicz we wspomnianej już książeczce.
Gdzieś po południu owego dramatycznego dnia, przy spotkaniu ze mną, matka Stella mówi z właściwą sobie prostotą: mój Boże, jeżeli potrzebna ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodzinę. Modlimy się nawet o to.
Po nocy aresztowań stało się wiadomym, że na liście gestapo figuruje również nazwisko księdza Zienkiewicza. Wymieniano je w dwóch sąsiednich domach. Dom księdza stał pośrodku i jest rzeczą nie do wytłumaczenia, dlaczego i w jaki sposób go ominięto w tę noc. Nie ma też pewnych danych, jakimi osobami i środkami posłużyła się opatrzność dla zmiany zamiaru, jakim było dokonanie egzekucji na aresztowanych. Ostatecznie uwolniono kilka osób, a resztę odesłano transportem na zachód. Z tej grupy nikt nie zginął. Po wojnie wszyscy wrócili do swoich domów. Tymczasem w domowej kuchni, z trudem wiążąc koniec z końcem, krzątały się siostry Sergia i Kanuta. Ta pierwsza często wspominała, jak przed wyjazdem z placówki w Ameryce mówiono jej: Polsce grozi wojna, prześladowania, wróć do nas jak najszybciej. Odpowiedziała wtedy: tego się nie boję. I dodała, sama nie wiedząc dlaczego: męczeństwa też się nie boję. Siostra Kanuta zaś opowiadała często swój sen z młodości. Miała już wszystko gotowe do ślubu, kiedy we śnie usłyszała głos: nie wychodź za mąż za Stanisława, twój oblubieniec czeka na ciebie w Grodnie i ofiaruje ci czerwoną sukienkę. Nic z tego nie rozumiała. Nigdy nie była w Grodnie, nie wiedziała nawet, gdzie ono leży. Spowiednik uspokajał ją, radził, by starała się zapomnieć. Ale sen się powtórzył. Polecenie brzmiało wyraźnie: twój oblubieniec czeka na ciebie w Grodnie i ofiaruje ci czerwoną sukienkę. Nie potrafiła o tym nie myśleć. Wtedy to pojechała na Jasną Górę. Obok niej w kaplicy klęczały siostry. Gdy po modlitwie wyszła za nimi, powiedziała nieśmiało: chciałabym też chodzić w takim habicie. Wtedy to dowiedziała się, że nowicjat sióstr jest w Grodnie. Oblubieniec czekał w Grodnie. Ale co z tą czerwoną sukienką? Dostała przecież czarną. Siostra Stella, pełniąca również obowiązki przełożonej, zajmowała się przygotowaniem 40-godzinnego nabożeństwa, jakie miało się odbyć przed świętem przemienienia pańskiego. Tak bardzo pragnęła, aby wśród zawieruchy wojennej dni te przyniosły ludziom ukojenie i wewnętrzną moc na przetrwanie. Teraz też, wyrażając zaniepokojenie poszukiwaniem księdza kapelana przez gestapo, wypowiedziała po raz drugi w imieniu wszystkich sióstr gotowość ofiarowania życia. Ksiądz sam tak o tym pisze:
parę dni po odejściu transportu z więźniami, gdy pogrążony w smutku, z ciężarem w sercu, stałem na progu zakrystii, podeszła do mnie matka Stella i znowu z prostotą godną wielkich czasów oświadczyła mi bez żadnych wstępów i dobranych słów: Boże, mój Boże, ksiądz kapelan jest o wiele potrzebniejszy na tym świecie niż my. Toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż księdza, jeżeli potrzebna jest dalsza ofiara.
Prawie całe życie siostry Stelli związane było z Nazaretem. Od dziecka chodziła do szkoły, a potem do seminarium nauczycielskiego prowadzonego przez nazaretanki. Słabego zdrowia i z poważną wadą serca, z lękiem stanęła przed matką generalną, by prosić o przyjęcie do zgromadzenia. Ta odpowiedziała jej wtedy: nie tylko zdrowe siostry są potrzebne.